Mariusz Sarwa. Zagadka jesiennej nocy. Usiadł zupełnie przytomny, tak jakby wcale nie kładł się spać tej jesiennej nocy. Szeroko otwartymi oczyma wpatrywał się w ciemność, jednocześnie wytężając słuch, bo zdawało mu się, że obudził go jakiś dźwięk. Ale wokół panowała cisza. Cisza kładąca się gęstym woalem na wszystko wokół. Lecz w tej ciszy i mroku czaiło się niewiadome. Coś, co sprawiło, że wybił się ze snu i teraz siedział z uwagą nasłuchując i wypatrując oczy. Po omacku sięgnął ręką na stojący w pobliżu stolik, gdzie wieczorem zostawił papierosy i zapałki. Z lubością zaciągnął się dymem. Skądś, z daleka, jego uszu dobiegł warkot samochodu i jeszcze bardziej odległe poszczekiwanie psa. Już miał się na nowo położyć, rozgniótszy wpierw niedopałek w popielniczce, gdy w kącie pokoju, tuż za ciemną i masywną bryłą szafy, zamajaczyła w mroku sylwetka człowieka. Zerwał się z posłania i pobiegłszy do stołu zaświecił lampę naftową, po czym omiótł pokój bacznym spojrzeniem, ale nie dostrzegł niczego podejrzanego. Na sosnowym, mocno podniszczonym stole stała szklanka musztardówka z na wpół wypitym kompotem. Podniósł ją teraz i wysączył do końca zimny i niesmaczny już płyn. Nie rozumiał, co się z nim działo. Uświadomił jednak sobie, że zachowuje się niecałkiem normalnie. Nawet jeśli obudził go jakiś dźwięk, to pewnie mający całkiem naturalne pochodzenie. Może był to krzyk nocnego ptaka, a może uderzenie wiatru o szybę. Dziwił się sobie samemu, że wpadł w panikę, nie mając ku temu absolutnie żadnych powodów, ale jednocześnie nadal rozglądał się po pokoju w poszukiwaniu czegoś, co mogło mu zagrażać. Drgały w nim wszystkie włókienka mięśni i nerwów i miał tę pewność, że już do rana nie zaśnie. Przecież zdawał sobie sprawę z tego, że powinien dobrze wypocząć, bo jutro czeka go ciężki dzień. Zgasił więc lampę i jak najwygodniej ułożył się w pościeli pod przymknięte powieki, usiłując przywołać sen. Ale daremnie. Za to w czasce poczęły mu się kłębić tysiące najróżniejszych myśli, a jedna straszniejsza od drugiej. Naraz przypomniał sobie wszystkie opowieści o duchach, jakie zasłyszał w dzieciństwie. Położył się na brzuchu, starając się myśleć o czym innym. Nakrył głowę kołdrą, lecz nie na wiele mu się to zdało. Męczył się tak z pół godziny, a może dłużej. Potem, zły na samego siebie, odrzucił przykrycie, znów zapalił światło i boso poczłapał do kuchni. Tutaj, w sobie wiadomym schowku, czyli w szczelinie między kredensem a ścianą, stała nienapoczęta jeszcze litrowa flaszka bimbru. Wyjął ją teraz, wyciągnął korek i napełniwszy musztardówkę do połowy, duszkiem wypił. W ustach i gardle poczuł wstrętny smak taniego alkoholu. Nabrał tedy pełny kubek zimnej wody z wiadra i pił ją długimi łykami, aż przełyk przestał go palić. Przysiadł na kuchennym taborecie i zapatrzony w ciemne okno, czekał na uczucie ulgi i odprężenia, jakiego doświadczał zawsze w kilka minut po wypiciu bimbru. Ale nie dane mu było się w nim porozkoszować. Oto bowiem, skądś z sypialni, do jego uszu dobiegł dźwięk. Realny, jak najbardziej realny, nie będący bynajmniej produktem wyobraźni, przypominający może nieco płacz noworodka. Poderwał się na równe nogi. Kwilenie nie ustawało. Poczuł, jak cierpnie mu skóra na plecach, a czoło pokrywa się zimnym potem. Nie miał zamiaru udawać się na poszukiwanie źródła tego dziwnego dźwięku. Wiedział, że do niego nie dotrze. Skąd wiedział? Tego nie potrafił uzasadnić. Po prostu wiedział. Ponownie nalał sobie bimbru, napełniając musztardówkę, tym razem po wręby, i wypił palący płyn dwoma czy trzema łykami. Oszołomienie nadeszło prędzej niż się spodziewał. Z oszołomieniem zaś zobojętnienie. Był pijany. Kręciło mu się w głowie i chciało mu się śmiać ze swoich irracjonalnych lęków. Posiedział jeszcze przez chwilę na posłaniu. Ciężki sen spadł na niego nagle i chociaż teraz z różnych stron pokoju dobiegały niepokojące dźwięki, on już ich nie słyszał. Żona leżąc obok niego ciężko pochrapywała. Z niechęcią odsunęła się na skraj posłania, kiedy wreszcie na dobre ułożył się obok niej. Pewnie nie spał długo, bo kiedy otworzył oczy, wokół panowała smolista ciemność. Zrazu nie słyszał niczego, tyle że czuł czyjąś obecność w pokoju. A może było to tylko złudzenie? Nie, to nie było złudzenie. Jego uszu jęły dobiegać ciche popiskiwania i jakiś dziwny dźwięk przypominający nieco posykiwanie kota, gdy jest zły i chce odpędzić niemiłą mu osobę. Coś głośno uderzyło o szafę. Potem jeszcze i jeszcze raz. Przestraszony poderwał się i usiadł. W głowie mu wirowało, a wyschłe usta i gardło domagały się wody. Chciał wstać, zaświecić światło, zobaczyć co się dzieje, ale nie mógł. Jakaś potworna siła przyciskała go do łóżka. Nie był to jednak człowiek ni żadna inna istota z krwi i kości. Było to tak, jakby nagle w jakiś niezwykły, niesamowity sposób wzrosła siła grawitacyjna. Tymczasem cały pokój rozbrzmiewał odgłosami ciosów, jakie ktoś czy coś wymierzały szafie, ścianom. Robiło to wrażenie, jakby cały dom drżał w posadach. Poczuł, że rozbudziła się także i żona, i że również ona nie może, mimo iż czyni takie próby, podnieść się z posłania. Wkładając w to cały wysiłek, nadal próbował wstać. I może by mu się udało, tyle że w pewnym momencie poczuł niesamowity ból w rękach. Wręcz słyszał, jak pękają mu kości przedramienia. Ale słyszał też niesamowite, przedziwne harczenie żony. Nie był w stanie niczego uczynić. Ból sparaliżował go, unieruchomił. A dom wciąż drżał od uderzeń. Teraz łomotało dosłownie już wszędzie. Zdawało się, że solidny poniemiecki budynek wymurowany z czerwonej, nietynkowanej cegły lada moment rozleci się na kawałki. Nie pamiętał, jak długo to trwało, bo stracił przytomność. Gdy się ocknął, było już dość widno. Zaskoczyła go cisza. Absolutna, niczym niezmącona cisza. I ból. Potworny ból w obu rękach. Usiłował nimi poruszyć. Nie udało się. Wiedział, że ma pogruchotane kości. Odwrócił głowę i kątem oka spojrzał na żonę. W tym samym momencie począł krzyczeć. Przeraźliwie, strasznie, boleśnie. Leżała obok niego zlana krwią. Z wielką raną na szyi. Z rozdartym gardłem. Leżała martwa i milcząca. I nawet nie wiedział, jak się to stało. On żył, ale okaleczony. Nie mogąc nawet poruszyć palcami u rąk. Nieopisany strach przygniótł mu piersi. Nie pamiętał, jak wygramolił się z łóżka, jak dotarł do sąsiadów. Nie pamięta niczego. Jedno, co pamięta, to owe dziwne, niepokojące odgłosy w ciemnym pokoju. Stukoty i walenie w ściany i meble. I w końcu ów koszmarny widok kobiety z wyszarpanym z gardła kawałem mięsa. Leczył się długo. Doglądał go felczer, który jakimś cudem z Żytomierza zamiast na Sybir lub do Kazachstanu trafił właśnie tutaj, w okolice Wrocławia. Tyle, że ów felczer niewiele umiał. Źle poskładane ręce źle się pozrastały. Władał nimi, lecz z trudem. Od tamtej nocy zawsze sypiał przy zapalonym świetle. Tak jakby światło mogło go było wtedy uratować. I jego żonę. Opisana historia miała miejsce tuż po zakończeniu II wojny światowej w pobliżu Wrocławia. Nikt i nigdy nie zajął się rozszyfrowaniem, co by nie powiedzieć, makabrycznej, ale także irytującej zagadki. Milicja i UB miały wtedy inne sprawy na głowie. Miejscowi oficjele nie chcieli nawet wysłuchać relacji okaleczonego człowieka. Żonę pochowali sąsiedzi. Bez księdza, bo go jeszcze w tej okolicy nie było. Bohater naszej opowieści, gdy tylko wyzdrowiał, wyjechał do centralnej Polski. Kontaktu z sąsiadami spod Wrocławia nie utrzymywał, bo i po co? Nikt nigdy nie spisał jego relacji. Dopiero ja, i to wiele lat po śmierci bohatera. Gdy mi rzecz całą relacjonował, był tak podniecony, jakby owo nieszczęście dotknęło go zaledwie wczoraj, a nie kilkadziesiąt lat wcześniej. Żałuję, że nie wypytałem go dokładniej, ale nie przypuszczałem, iż kiedykolwiek opiszę to, co od niego usłyszałem. Dzisiaj jest już na to za późno. Ów człowiek bowiem zmarł, i to jeszcze pod koniec lat 80. A ja nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Tylko imię. Stanisław. Ale iluż to było Stanisławów w tamtym czasie?